16.30 na zegarach, a więc czas na Studio Sport. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji sportowej oczywiście opowiemy o tym, co działo się w ostatni weekend w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dwa słowa na temat lekkoatletycznych mistrzostw Polski, które odbyły się w Toruniu. No i dalsza część to oczywiście piłka nożna i tam przede wszystkim Liga Mistrzów. Zaczynamy od Pucharu Świata w Rasnowie. Tam konkursy na skoczni K90. Wyglądało to troszeczkę inaczej niż się przyzwyczailiśmy. Najpierw w piątek konkurs indywidualny, następnie w sobotę pewne nowum, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, czyli konkurs mixta, drużyny mieszane, czyli dwóch panów i dwie panie skaczące w ramach jednej drużyny narodowej. Zaczynamy od tego konkursu indywidualnego. I jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia, na skoczni najlepszy okazał się Norweg Halvor Egner Granerud. Dlaczego podkreślam, że na skoczni? Ponieważ po konkursie lider Pucharu Świata został zdyskwalifikowany za zbyt luźny kombinezon. Skorzystał na tym Ryoyu Kobayashi, który tym samym został ogłoszony formalnym zwycięzcą. Bardzo dobre wieści, jeżeli chodzi o Polaków. Aż trójka w pierwszej piątce, na drugim stopniu podium Kamil Stoch, na miejscu czwartym Dawid Kubacki i na piątej pozycji Piotr Żyła.
Tak, co ciekawe, w przypadku Halvora Egnera Granaruda to pierwszy taki przypadek od 9 lat i od wygranej Gregora Schlierenzeura na skoczni Kulm w 2012 roku, kiedy lider Pucharu Świata, wygrywając konkurs, zostaje zdyskwalifikowany. Tak właśnie było wówczas w przypadku Austriaka Schlierenzeura. Ale natomiast nigdzie nie mogłem znaleźć takiej informacji, kiedy był taki ostatni raz przypadek, czy w ogóle był taki przypadek, że w jednym konkursie zdyskwalifikowany zostaje nie tylko lider Pucharu Świata, ale i wicelider. W tym przypadku Markus Eisenbichler. Odpowiednio zajęli 29 i 30 pozycję. I to jest bardzo dobra informacja poniekąd dla Kamila Stocha, który naprawdę dużo punktów odrobił, zwłaszcza przede wszystkim do Eisenbichlera, bo na Granaruda nie ma co patrzeć. Odrobił 79 punktów. Drugie miejsce Kamila Stocha. Ten wynik, myślę, to jest naprawdę, ma jeszcze jakby większy wydźwięk, sukces, biorąc pod uwagę fakt, że nasz dwukrotny zdobywca kryształowej kuli pracował się po pierwszej serii dopiero na 9 pozycji, ale w drugiej próbie wykorzystał dobre warunki atmosferyczne, 97,5 metra, przegrywa z Kobayashi, dla którego to już 19 wygrana w karierze. No i tak jeszcze słowo o Stochu. To miejsce na podium w klasyfikacji końcowej wydaje się być w przypadku Kamila Stocha coraz bardziej realne. Gdyby tak było, to skoczek zębu po raz szósty w karierze stanąłby właśnie na podium w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata. Tyle razy na podium nie stawał chociażby Adam Małysz, który 5 razy kończył właśnie w pierwszej trójce, a pozostali Polacy, Kubacki czwarty, a więc dobry wynik, potwierdził dobrą dyspozycję z treningów, z kwalifikacji, chociaż na pewno lekki niedosyt jest, bo zaledwie o 0,1 punktu przegrał rywalizację o podium z Karlem Geigerem. No i piąte miejsce Piotra Żyły może martwić, może trochę na wyrost, ale mimo wszystko dyspozycja Andrzeja Stękały, dla którego to był już taki kolejny konkurs w tym sezonie, kolejny z rzędu, gdzie zakręcił się w okolicach mniej więcej trzeciej dziesiątki, tym razem na 22 pozycji.
Dodajmy też, że w drugiej dziesiątce mieliśmy kolejnych dwóch biało-czerwonych. Na miejscu 16 Klemens Murańka, na 19 pozycji Jakub Wolny. Tuż za 30 Paweł Wąsek, który uzyskał odległość 89,5 metra. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, tutaj już ten wątek rozpoczęliśmy, liderem zdecydowanie Halvor Egner Granerud, 1544 punkty, drugi Markus Eisenbichler, 1018 punktów, trzeci wspomniany już przez nas Kamil Stoch, 944 punkty, na piątym miejscu Dawid Kubacki, 758 punktów, na siódmym Piotr Żyła, 743 punkty. Dzień później mieliśmy, tak jak wspomniałem, konkurs mieszany, czyli dwie panie i dwóch panów. U nas w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Anna Twardosz i Kamila Karpiel, i ten właśnie polski mixt uplasował się w tym konkursie na miejscu siódmym.
Tak, ale tutaj myślę, że nie ma specjalnie co rozwodzić się nad samym turniejem, bo on też nie jest wliczany chociażby do klasyfikacji Pucharu Narodów. Siódme miejsce to taka pozycja, jakiej moglibyśmy się mniej więcej spodziewać po biało-czerwonych, ale jeszcze słowo o skokach, jeżeli jesteśmy właśnie przy naszych zawodnikach, a więc o składzie na Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie. Tutaj bez niespodzianek trener Michał Doleżal powołał 6 zawodników na ten turniej. Oprócz pewnych udziału Stocha, Kubackiego, Żyły i Stękały, do Oberstdorfu wracą się Wolny i Murańka. I co trzeba podkreślić? W przypadku rywalizacji na skoczni normalnej, a więc tej no małej HS, w przypadku Oberstdorfu HS 107, będzie to rywalizacja, gdzie Michał Doleżal będzie mógł w kwalifikacjach posłać do boju 5 Polaków, a to z tego względu, że tytuł będzie bronił Dawid Kubawski.
Tak, myślę, że wielu kibiców pamięta ten zwariowany konkurs sprzed 2 lat na średnim obiekcie w Zefeld, gdzie biało-czerwoni Kubacki i Stoch po pierwszej serii gdzieś tam...
Kubacki 27.
Tak.
Stoch chyba był 19 czy 16. Nie przypominam, co najlepsze, jeżeli chodzi o Stocha, to pamiętam ten obrazek, jego niezadowolenie po zarówno pierwszym skoku, jak i drugim, a skończyło się na srebrnym medalu.
Tak, skończyło się na srebrze i złocie dla Dawida Kubackiego, co jest wyczynem absolutnie niesamowitym i chyba trudnym do powtórzenia. No i tak jak wspomniałeś, będziemy mieli dzięki temu 5 zawodników, a po konkursie w Rasnowie, no te nadzieje medalowe jednak wydaje się wróciły, szczególnie na tym obiekcie średnim, gdzie nasi zawodnicy radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. No także oczekujemy oczywiście na rozpoczęcie tej imprezy, tych Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. I jeszcze może bardzo krótko o lekkiej atletyce, halowe Mistrzostwa Polski w Toruniu. Taka impreza w ostatnich dniach się odbywała. Z takich ciekawszych wyników to mamy złoty medal Ewy Swobody w biegu na 60 metrów. To było pierwszego dnia. Na dystansie 1500 metrów bez niespodzianek zwycięstwo Marcina Lewandowskiego, zaś w pchnięciu kulą wygrała Klaudia Kardasz. Duża niespodzianka drugiego dnia tej imprezy, ponieważ Adam Krzyszot przegrał w rywalizacji na 800 metrów z Patrykiem Dobkiem. Na dystansie takim samym, ale wśród pań pierwsze miejsce zajęła Joanna Jóźwik i w bardzo emocjonującym biegu na 400 metrów kolejny tytuł trafił do Justyny Święty Ersetik. Została nam teraz piłka nożna, Liga Mistrzów, ale o niej powiemy za kilka minut. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves pour aimer la vie. Ta voix perdue sur les chemins, tends une main vers moi. I feel the sunshine gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay. Tout comme un défi, je te lève. Piłkarska Liga Mistrzów wkroczyła w fazę 1/8 finału. Pierwsze mecze tego etapu mieliśmy już w zeszłym tygodniu, w ubiegły wtorek i środę. 4 spotkania na dziś i na jutro zaplanowane, 4 kolejne pojedynki. No i zacznijmy może od starcia pomiędzy RB Lipsk a Liverpoolem. Ten mecz zakończył się zwycięstwem The Reds 2-0 po trafieniach Mohameda Salaha i Sadio Mane.
Tak, no Liverpool odbił sobie niepowodzenia na ligowym podwórku, kiedy to przystąpił do meczu z RB Lipsk po serii 3 porażek z rzędu i teraz wygrana z RB Lipsk 2-0, ale trzeba przyznać, że wydatny udział w tym zwycięstwie mieli piłkarze z Lipska, którzy popełniali fatalne w skutkach błędy. Najpierw niezrozumiałe podanie Sabitzera na własnej połowie do Salaha, no i ten w sytuacji sam pokonał Gulaciego, a potem Sadio Mane wykorzystał prosty błąd wydawało się Norwiego Mukiele, który w prostej sytuacji nie trafił futbolówkę i Mane podobnie jak Salah, także będąc oko w oko z Gulaciem podwyższył na 2-0, no i rzeczywiście wydaje się, że Liverpool jedną nogą jest w ćwierćfinale, ale patrząc z kolei na dyspozycję drużyny Kloppa na własnym boisku,
no właśnie,
w ostatnim czasie zwłaszcza nam tutaj nie ma też co ostatecznie przesądzać.
FC Barcelona, Paris Saint-Germain, a więc spotkanie, które zdawało się być hitem tej fazy rozgrywek. No i jeżeli chodzi o rozmiar zwycięstwa PSG, to jest jednak mimo wszystko duże zaskoczenie. Wygrana Paryżan na Camp Nou aż 4-1, a bohaterem drużyny francuskiej zdobywca hat-tricka Kylian Mbappé.
Tak, no mimo wszystko rozmiary zwycięstwa muszą budzić jakąś niespodziankę. Tym bardziej, że to przecież Barcelona jako pierwsza wyszła na prowadzenie po bramce Messiego w 27 minucie, no ale potem koncert Mbappé, hat-trick Francuza, bramka Moise Kina. No i Mbappé jest, co ciekawe, dopiero trzecim piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który strzelił hat-tricka Barcelonie. Mówimy o rozgrywkach od sezonu 92-93, a drugim, który strzelił Barcelonie hat-tricka na Camp Nou. Tym pierwszym był Andriy Szewczenko w 97 roku. Zresztą Mbappé jest pierwszym autorem hat-tricka strzelonego Barcelonie na Camp Nou od 2005 roku, licząc wszystkie rozgrywki, kiedy to 3 bramki strzelił Barcelonie właśnie w barwach Villarreal Diego Forlan. No i PSG rzeczywiście wiele wskazuje na to, że w rewanżu powinien przypieczętować awans. Raczej nie spodziewamy się już chyba takiej remontaty jak 4 lata temu, kiedy Barca musiała odrobić 4-bramkową stratę. No i wydaje się, że drużyna Pochettino zamelduje się w najlepszej ustance.
No i też należy chyba dodać, że to była odwrotna sytuacja, że Barcelona odrabiała straty na swoim stadionie, a tak, nie na wyjeździe. Tak. Kolejne spotkanie z zeszłego tygodnia, a więc starcie FC Porto z Juventusem Turyn. I tutaj myślę, że można mówić o mimo wszystko niespodziance, gdyż drużyna z Portugalii pokonała ekipę Andrei Pirlo 2-1.
Tak, ale to zwycięstwo wydaje się być jak najbardziej zasłużone. Tutaj Juventus bez jakiegoś większego pomysłu na to, żeby żeby jakoś drużynie Sergio Conceição bardziej zaszkodzić. Chociaż w końcówce wydaje się, że w ostatniej akcji meczu faulowany był w polu karnym Porto, dobrze mówię, Cristiano Ronaldo. Ostatecznie sędzia jednak nie wskazał na 11 metr, ale kontaktowa bramka Federico Chiesy no wiele zmienia w kontekście rewanżu, natomiast karygodne błędy w obronie Juventusu. Pierwsza bramka to prezent w postaci niezrozumiałego podania Bentancura do Szczęsnego, chociaż Wojtek Szczęsny też mimo wszystko nie najlepiej zachował się, podając właśnie do swojego urugwajskiego kolegi. Wykorzystał to Taremi w drugiej połowie. Pierwsza akcja po przerwie, bodajże chyba 21 czy 22 sekunda i Moussa Marega podwyższa na 2-0. No i możemy być świadkami takiej sytuacji, kto wie, że w ćwierćfinale Ligi Mistrzów nie zagra ani Cristiano Ronaldo, ani Leo Messi. Zgadnij, Łukasz, pytanie quizowe, kiedy po raz ostatni miała miejsce taka sytuacja, że w ćwierćfinale Ligi Mistrzów nie zagrała drużyna
w składzie z Ronaldo i Messi,
tak? Tak, jakby strzelał mniej więcej.
2004
na 5 czy 3 na 4?
3 na 4 powiedziałbym.
To 4 na 5. No w każdym razie 16 lat i no, sytuacja rzeczywiście byłaby dosyć wyjątkowa.
I ostatni mecz z tych ubiegłotygodniowych, a więc starcie Sevilla z Borussią Dortmund. Tam zobaczyliśmy aż 5 bramek, z czego 2 były autorstwa Erlinga Haalanda, który jeżeli chodzi o średnią bramek w Lidze Mistrzów imponuje. No i tym samym też doprowadził do zwycięstwa Borussii 3-2 w tym spotkaniu.
Tak, i właśnie ten mecz Sevilla z Borussią, czy też Lipska z Liverpoolem najlepiej pokazują, że dyspozycja na ligowych boiskach wcale nie musi mieć jakiegoś przełożenia w rozgrywkach europejskich. To już jest troszeczkę jakby inna para koloszy, no bo przecież Borussia przystąpiła do meczu w pewnej kiepskiej sytuacji w lidze. Wcale nie jest pewna udziału w ogóle w grze w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, może nawet w ogóle europejskich pucharów. A Sevilla przecież przystąpiła do meczu po serii 9 wygranych w wszystkich rozgrywkach, między innymi pokonując Barcelonę 2-0 w półfinale Pucharu Króla. No ale jeżeli Borussia ma wskazać kogoś takiego jak Erling Haaland, który popisuje się dubletem, do tego zalicza asystę przy bramce Dahouda, no to wszystko jest możliwe. Haaland legitymuje się niesamowitymi statystykami w Champions League. W 13 meczach ma już 18 goli, średnia półtora, mniej więcej prawie półtora gola na mecz i rzeczywiście w tym momencie Borussia jest o krok bliżej, no bo Sevilla w rewanżowym meczu musi, żeby awansować, musi strzelić przynajmniej dwie bramki, żeby w ogóle liczyć na cokolwiek.
No i dziś oraz w środę kolejne spotkania 1/8 Ligi Mistrzów. Dzisiaj wieczorem Atletico Madryt podejmie Chelsea Londyn, zaś Lazio Rzym zmierzy się z Bayernem Monachium, a jutro Atalanta Bergamo kontra Real Madryt i Borussia Mönchengladbach kontra Manchester City.
Tak, i można powiedzieć, że każde spotkanie fajnie się zapowiada, z jakimś kontekstem też historycznym. Atletico Chelsea to dla Chelsea okazja do rewanżu za półfinał Ligi Mistrzów sezonu 2013-2014. Lazio z Bayernem mierzy się z kolei po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów, ale to będzie taki pojedynek Chirlo Immobile Robert Lewandowski, a więc dwóch najskuteczniejszych strzelców zeszłego sezonu pod kątem też klasyfikacji złotego buta, bo to przecież Włoch wyprzedził Polaka na finiszu, strzelając ostatecznie dwa gole więcej. No i jutro Real Atalanta. Real przejdzie do historii, bo jutrzejszy mecz z Atalantą będzie dla Królewskich setnym występem w fazie pucharowej Champions League. Takiego wyczynu jeszcze nikt wcześniej nie dokonał. No i konfrontacja na koniec Borussii City. No tutaj wydaje się być faworyt jeden. City, przypomnijmy, przystąpi do tego meczu po serii 18 wygranych z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W tym sezonie City na 15 rozegranych meczów, w tym roku, przepraszam, wszystkie 15 meczów drużyna Guardioli wygrała.
Czekamy więc z dużym zaciekawieniem na te spotkania Ligi Mistrzów, a tymczasem jeszcze prześledzimy, jak radzili sobie Polacy z zagranicą. W ostatni weekend zaczynamy tradycyjnie od Ligi Angielskiej. Jan Bednarek, pełne spotkanie w barwach Southampton, tym razem bez czerwonych kartek, i remis jego drużyny z Chelsea 1-1. Pełne spotkanie Łukasza Fabiańskiego, a jego West Ham pokonuje Tottenham 2-1. No i młoty, co ciekawe, coraz bliżej takiej ścisłej ligowej czołówki.
Tak, no w ogóle ciekawa sprawa jest choćby też taka, że ze wszystkich zespołów z Londynu grających w Premier League, a tych zespołów jest chyba 6, West Ham jest najwyżej sklasyfikowany, ma więc wyżej od Chelsea, Tottenhamu czy Arsenalu. No i w tym momencie rzeczywiście drużyna Moyesa ma całkiem realne szanse nawet na grę. Pierwszy raz w historii klubu w Lidze Mistrzów są na tym promowanym czwartym miejscu. Ograli Tottenham 2-1 zasłużenie. Bardzo dobry ruch, jak się okazuje, przynajmniej na razie transferowy, z wypożyczeniem do drużyny młotów Jessego Lingarda, który ma już na swoim koncie 3 gole, na przykład, więc ma tyle samo goli, albo jeden gol więcej, co na przykład łącznie w tym sezonie Christian Pulisic, Hakim Ziyech i Kai Havertz dla Chelsea London na przykład. No i tak jak mówisz, Southampton remisuje z Chelsea i to jest pierwszy punkt dla drużyny Ralfa Hasenhüttla po serii 6 porażek.
Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków w lidze angielskiej, Kamil Grosicki no już chyba na dobre utknął albo na ławce, bądź na trybunach West Bromwich Albion. 82 minuty Mateusza Klicha w barwach Leeds, a porażka jego zespołu z Wolverhampton 0-1. Nie zagrał tym razem Jakub Moder i Michał Karbownik, a Brighton przegrało z Crystal Palace 1-2. W Grecji dwa gole dawno niewspominanego przez nas Damiana Szymańskiego w barwach AEK-u Ateny i remis jego drużyny. No i szybko jeszcze Liga Niemiecka. Oczywiście można by rzec, jak co tydzień w ostatnim czasie, Robert Lewandowski w barwach Bayernu, gol z Arminią Bielefeld, remis jego drużyny 3-3 i również bramka z Eintrachtem, ale porażka Bayernu 1-2.
Tak, to tak szybko rzeczywiście. Klich, 82 minuty, wydaje się przeciętne z Wolverhampton, ale mógł wpisać się na listę strzelców, bo piłka po jego strzele trafiła w słupek. Grosicki został mu jeszcze, licząc dzisiaj i jutro, czyli no dwa dni, półtorej doby na to, żeby ewentualnie trafić do klubu z ekstraklasy. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale znając perypetie transferowe Grosickiego, kto wie, wszystko jest możliwe.
Tak.
Natomiast
jest,
jeżeli zostanie w West Bromie, no to praktycznie przekreśla swoje szanse na udział w mistrzostwach Europy. Dalej, Świderski, rzeczywiście kolejny fajny mecz w Grecji. Kto wie, może rzeczywiście Solskjaer jakoś zwróci na niego uwagę i dostanie szansę debiutu, chociaż no akurat no, nie jest najlepsza na to okazja teraz w najbliższym czasie, bo mecz o punkty w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Lewandowski, tak jak mówisz, 26 gol w sezonie, po 21 kolejkach. No i Lewandowski pewnie zbliża po szóstą w karierze koronę Króla Szczelców w lidze niemieckiej. No i szansa na dogonienie Gerda Millera wciąż całkiem spora. Przypomnijmy, traci 14 bramek, a do końca pozostało 12 kolejek, przepraszam. No i bramka też, chyba jeszcze niespomnianego dzisiaj Piotra Zielińskiego w meczu z Atalantą tak Bergamo. Gol na 1-1, ale Napoli przegrywa 2-4, natomiast Zieliński dla Zielińskiego to już piąty ligowy gol w tym sezonie.
Jeszcze tak dla formalności, oczywiście kolejne występy Krzysztofa Piątka, tym razem bez gola w barwach Herty Berlin. Pełne spotkanie Rafała Gikiewicza, symboliczne spotkania Roberta Gumnego w barwach Augsburga, Bartosza Białka w Wolfsburgu. We Włoszech również Bartłomiej Drągowski w barwach Fiorentiny, pełne spotkanie i wygrane ze Specją. O Zielińskim już wspominałeś. Oczywiście Wojciech Szczęsny, 90 minut w barwach Juventusu w meczu z Porto. Sebastian Walukiewicz, tym razem na ławce rezerwowych z Torino. Bartosz Bereszyński, 45 minut w barwach Sampdori przeciwko Lazio. Czerwona kartka Kamila Glika, a jego Benevento zremisowało z Romą bezbramkowo. Łukasz Skorupski, pełne spotkanie w Bolonii i remis jego drużyny z Sassuolo 1-1. I Patryk Dziczek w Serie B, 12 minut z Ascoli, ale tam bardzo nieprzyjemny incydent, ponieważ polski pomocnik zasłabł i trafił nawet chyba do szpitala.
Tak, następnie przeniesiony do kliniki w Rzymie. Mówi się o tym, tak przynajmniej media twierdzą, że to była padaczka, no ale to jest sytuacja niepokojąca, bo to druga tego typu na przestrzeni ostatnich miesięcy. Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Dziczek zemdlał nagle podczas treningu Salernitany. No i tak na chwilę obecną trudno jednoznacznie wskazać przyczynę tej sytuacji. No w każdym razie Dziczek dochodzi powoli do siebie, no i będziemy czekać na kolejne informacje w tej sprawie i też na jego powrót na boisko.
Mam nadzieję oczywiście, że ten jego stan zdrowia oczywiście się poprawi i pozwoli na dalsze występy w dalszej części sezonu. Została nam jeszcze 18. kolejka Ekstraklasy, o której powiemy za kilka minut. We'd howl, ooh, ooh. We'd run about the summer in the nighttime, we'd make no sound. Deep in the forest we'd get lost. Whistle to the birds as they call. On trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drip. How many islands could we give? Tak jak wspomniałem, 18. kolejka polskiej ligi, najwyższej klasy rozgrywkowej. Najpierw zobaczmy, co się działo w Poznaniu, gdzie Lech podejmował Śląsk-Wrocław. Drużyna Dariusza Żurawia w ostatnim czasie ma duże problemy, nie tyle z wygrywaniem, co nawet ze zdobywaniem goli. Tym razem udało się osiągnąć jedno i drugie. 1-0 dla kolejorza po bramce nowego napastnika Amerykanina Arona Johansona.
No mówisz na początku, co się działo w Poznaniu. Nic się nie działo, wymęczył Lech bułę 1-0, w końcu kiedyś trzeba było wygrać w tej naszej śmiesznej ekstraklasie. Lechowi to się udało. Przyszły posiłki z oceanu, no 1-0 i Lech jest w tej chwili na niesamowitym 11. miejscu tabeli.
W Gdańsku Lechia podejmowała Górnika Zabrze. W tabeli zespół Marcina Brosza stał nieco wyżej, ale wiadomo, że w przypadku naszej ligi to też nie ma aż tak dużego znaczenia.
Oczywiście.
Zwycięstwo gospodarzy 2-0 po trafieniach Macieja Gajosa i niezniszczalnego Flavio Pajsza.
No i Lechia w ostatnim czasie notuje całkiem dobrą serię zdobyczy punktowej, co ją wywindowało już na 5. pozycji, ale znając naszą ekstraklasę, pewnie za chwilę to wszystko pójdzie w drugą stronę i drużyna i kibice sympatycy Lechii będą musieli szykować się na serię bez zwycięstwa.
W Warszawie bardzo dużo goli padło w meczu Legii Warszawa z Wisłą Płock. 5-2 zwycięstwo stołecznego zespołu. Co ciekawe, dwa gole nominalnego lewego obrońcy, ale grającego ostatnio w nowym ustawieniu na wahadle Filipa Mladenowicza.
Tak, i co ciekawe, to najlepszy mecz Legii pod kątem zdobyczy bramkowej w jednym spotkaniu bez udziału w tym meczu Tomasa Pekarta, więc zdecydowanego lidera klasyfikacji strzelców całych rozgrywek.
W Gliwicach Piast podejmował Wartę Poznań. Piast, który legitymował się naprawdę wspaniałą serią meczów bez porażki, no ale w końcu przyszedł kres tej serii. Zwycięstwo Beniaminka 1-0.
Tak, no Warta sobie zdecydowanie najlepiej radzi z trójki Beniaminków. Kolejne zwycięstwo. Dobra seria też w ostatnim czasie drużyny Piotra Tworka. W tej chwili 9. miejsce i co ciekawe, drużyna z Poznania tylko 4 punkty traci do 4. Górnika.
Tak więc jeszcze wszystko jest możliwe, jeżeli chodzi o tę rywalizację górną połowę tabeli. W Bielsku Białej pod Beskidzie podejmowało Jagiellonie Białystok. Tutaj mieliśmy podział punktów 1-1.
Tak, ale trzeba podkreślić, że pod wodzą Roberta Kasperczyka pod Beskidzie jeszcze żadnego meczu nie przegrało. 4 mecze to 8 punktów, 2 zwycięstwa, 2 remisy i pod Beskidzie cały czas jednak jest nad strefą spadkową.
W Mielcu mieliśmy starcie drużyn, które w tym momencie walczą o utrzymanie, trzeba tak sobie powiedzieć, czyli Stal kontra Krakowia i wynik, który raczej nie zaskakuje, czyli podział punktów 0-0.
Tak, żadna z drużyn nie mogła się zdecydować, żeby jakoś przychylić, ale zwycięstwo na swoją korzyść, także skończyło się na podziale punktów i kolejnym wspaniałym meczu ekstraklasowym.
Wisła Kraków kontra Pogoń Szczecin to kolejny mecz 18. kolejki. No i Biała Gwiazda dość niespodziewanie pokonała lidera 2-1. Dla Pogoni strzelił Aleksander Gorgoń, dla Wisły Felicio Braum Forbes i portowcy też trochę wyręczyli swoich rywali, bramka samobójcza Benedikta Zecha.
Pamiętasz sytuację niemal identyczna sprzed roku, kiedy grali jeszcze tak, przy kibicach. Wisła wtedy podejmowała Pogoń, też drużyna ze Szczecina przyjechała do Krakowa jako lider. Wisła była wtedy ostatnia, co prawda, no ale wygrała 1-0, teraz 2-1 i rzeczywiście też w ostatnim czasie drużyna chyba radzi sobie całkiem naprawdę przyzwoicie. Dawno nie była tak wysoko w tabeli jak w chwili obecnej, bo na 12. miejscu.
No i ostatnie spotkanie 18. kolejki, starcie w Lubinie pomiędzy Zagłębiem a Rakowem Częstochowa. Raków, który bardzo słabo rozpoczął rundę rewanżową od porażek. Tym razem z 3 punktami ozdobą tego meczu trafienie z rzutu wolnego Hiszpana Iwiego Lopeza.
Tak, Raków się przełamał, natomiast Zagłębie notuje serię meczów bez zwycięstwa w tym momencie na 8. pozycji, a co do Rakowa, największa rewelacja tego sezonu, no nie straciła kontaktu dzięki tym 3 punktom z Legią i z Pogonią, 5 punktów straty do Legii i odrobili całe 3 oczka do Pogoni.
No i rzut oka na tabelę nam został na 1. miejscu dzięki wygranej w swoim spotkaniu przy jednoczesnej porażce Pogoni Legia Warszawa, 36 punktów. Portowcy na miejscu 2, 35 punktów. Na 3. pozycji Raków Częstochowa, 31 punktów. No dalej, tak jak wspomniałeś, pomiędzy 4. miejscem a miejscem 9. mamy zaledwie 4 punkty różnicy, a między miejscem 8. a miejscem 13. 2 punkty różnicy. Tak więc no, sytuacja znana z ostatnich lat w naszej lidze, że jeden mecz powoduje awans bądź spadek o kilka pozycji. Na ostatnim miejscu na chwilę obecną Stal Mielec, 15 punktów.
No i tak to właśnie wygląda sytuacja po 18 kolejkach, a w najbliższej serii, 19 serii, najciekawiej zapowiadają się mecze derby stolicy Wielkopolski. Warta zmierzy się z Lechem, natomiast na drugi dzień Legia Warszawa pojedzie do Zabrza na pojedynek z Górnikiem.
No i tym ekstraklasowym akcentem kończymy dzisiejsze Studio Sport. Oczywiście zapraszamy na kolejne już za tydzień o godzinie 16.30. Dzisiaj byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Do usłyszenia.